Strefa Młodych.
Strefa Młodych.
Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór, Łukasz Brodzik. Kłaniam się Państwu bardzo serdecznie. To kolejna Strefa Młodych. Jak co poniedziałek spotykamy się z różnymi młodymi osobami, też z różnych ruchów, wspólnot, stowarzyszeń, a także z harcerstwa. Dziś ZHP, Związek z Harcerstwa Polskiego, w naszym studio, młodzi ludzie, a niektórzy pierwszy raz chyba w Strefie Młodych. To może zacznijmy od przywitania naszych dzisiejszych gości. Ze mną dziś studio Edyta Walentynowa, komendantka chówca ZHP Zielona Góra. Witam serdecznie, kłaniam się pani komendant.
Dobry wieczór, czuwaj.
Aleksander Łabuć, rzecznik pracowy chówca.
Czuwaj.
I Monika Mazepa, członkini zespołu promocji chówca.
Czuwaj.
Czyli mamy sytuację taką, że to są osoby, które powinny wiedzieć wszystko o chówcu ZHP. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o tym, co robią harcerze zimą, gdy śniegu nie ma. I jak przed chwilą jeszcze przed anteną sobie rozmawialiśmy, jest zakaz wstępu do lasu, a to ważna sprawa z punktu widzenia harcerzy, którzy swoją aktywność przenoszą nie tylko na zbiórki harcerskie, ale też w nieważne chyba jakie warunki pogodowe, bo rozumiem, że zima nie jest wam obca, jeśli chodzi o wypady w tereny, ale pewnie zaraz o tym trochę więcej opowiemy. Ja chciałbym troszeczkę dziś z panią komendant porozmawiać, czy panną komendant, to może nie będziemy aż takie rejony brnąć, ale chciałbyśmy poznać trochę panią komendant. Edyta Walent, trochę opowiedz nam o sobie, skąd pochodzisz, skąd jesteś, co obecnie, czym się zajmujesz, czy prywatnie, czy zawodowe, jakie masz pasje, zainteresowania, coś więcej się dowiemy o pani komendant nowej. Od kiedy najpierw?
Od 30 listopada.
Czyli całkiem niedawno. Nie zdążyliśmy chyba jeszcze w Strefie Młodych od tamtej pory z harcerzami się spotkać, więc dla nas to zupełna nowość. No to troszeczkę o sobie, pani
Dobrze.
Komendant.
Myślę, że warto zacząć od tego, że w harcerstwie jestem od 2007 roku. Już trochę wody upłynęło. I harcerstwo jest bardzo ważnym obszarem mojego życia. Jestem rodowitą zielonogórzanką. Aktualnie skończyłam studia we Wrocławiu. Studiowałam weterynarię i z wielką radością powróciłam do tego miasta. Uwielbiam Zieloną Górę, więc cieszę się, że będę mogła tutaj mieszkać i tutaj prowadzić chówiec.
No, ale to z tego powodu wróciłaś do Zielonej Góry, że będziesz chciała harcerstwo rozwijać?
Tak, też między innymi, ale uważam, że Zielona Góra jest wspaniałym miastem do życia.
Proszę bardzo, czyli młodzi ludzie nie wyjeżdżają tylko i wyłącznie na zachód czy do większych miast. Tu Zielona Góra czy w ogóle województwo to też jest miejsce dobre do życia, tak? Podpytam od razu. Z Zieloną Górą wiążesz przyszłość?
Tak. Myślę, że tutaj, że Zielona Góra ma idealny rozmiar. Jest wszędzie blisko, ale nie za blisko.
Czyli jest na tyle duża, że można tutaj realizować swoje działania zawodowe, a jednocześnie tak, pasje planować do przodu trochę, tak?
Jest gdzie spędzić wolny czas, jest gdzie się spotkać ze znajomymi, jest gdzie pracować, jest gdzie pójść na łono natury.
Mamy wspaniałe harcerskie centrum rozwoju.
A no właśnie, bo to już chwila jest, kiedy odkąd się wprowadziliście. Chciałem o tym dzisiaj z wami też troszeczkę porozmawiać, ale dobrze, pani komendant, na chwilę damy spokój, bo trochę potem jeszcze chciałem podpytać, jak to było, że to właśnie Edyta Walent została komendantką. Jak wygląda nowy zarząd chówca? Tak się to nazywa, zarząd?
Komenda chówca. Tak, ale myślę, komenda, że można to też nazywać zarządem.
Trochę więcej sobie o tym pewnie w dalszej części opowiemy. A wróćmy do tematu, bo Monika i Alek już chyba Państwu znani na naszej antenie dość często słyszalni, więc ale dopytam Was, dalej uczycie się? Jak to wygląda, Alek, u Ciebie?
Jak najbardziej. Jestem uczniem drugiej klasy, pierwszego liceum ogólnokształcącego w Zielonej Górze. No i na razie tak się realizuje, dodatkowo oczywiście harcerstwo, jakoś udaje mi się to dobrze łączyć.
A ty, Monika?
Ja jestem uczennicą 4. klasy technikum, więc za pasem matura.
O,
też tutaj harcerstwo oczywiście. Staram się łączyć obie te strefy mojego życia.
Po studniówce czy przed studniówką?
Już po studniówce.
A jak podobała się?
Tak, byłam nawet na dwóch i obie były cudowne.
Obie były cudowne. No to chyba, bo rozmawiamy o zielonogórskiej chyba budowlance, tak?
Tak, budowlanka i zespół szkół i placówek kształcenia zawodowego.
To jest jedna z niewielu chyba szkół, w których w szkole jest studniówka, tak? Mieliście w szkole czy poza szkołą?
Ja nie jestem co prawda z budowlanki, ale tak, budowlanka miała u siebie w szkole na nowej hali.
Aha. Okej. Okay. Dobrze, zostawmy te tematy, a przejdźmy do tego, co się dzieje w harcerstwie obecnie, do teraźniejszości. Mamy sytuację taką, że harcerze coś ferie robią, bo trwają ferie. Coś się dzieje, was udało się wyciągnąć w ferie, czyli jest tak, że albo braliście w czymś udział, albo będziecie brali udział. Co się dzieje w czasie ferii w harcerstwie w komendzie zielonogórskiej Chówca? Pani komendant.
Ze strony zarządu to wygląda w ten sposób, że mamy ręce pełne roboty, bo pomagamy drużynowym przygotować bezpieczny wypoczynek dla dzieci. A ze strony dzieci myślę, że jest to wspaniały okres, w którym wyjeżdżają ze swoją drużyną na zimowiska do różnych miast. W tym roku mamy zimowisko w Poznaniu, Toruniu, Gdańsku, Szczecinie i Łodzi. W czasie tych zimowisk dzieci mają okazję odwiedzić wiele obiektów muzealnych, sportowych. Też teraz bardzo popularne są centra nauki, gdzie dokonują różnych eksperymentów, chodzą na warsztaty i to jest dominująca forma wypoczynku w czasie zimowiska.
Czyli te zimowiska wtedy, gdy w Polsce troszeczkę tego śniegu brak, koncentrujecie w innym punkcie, przenosicie trochę ciężar na to, żeby też młodych poznać z historią, tak, z nauką. O to chodzi?
Tak. W czasie wakacji, gdzie jedziemy na obóz do lasu, tam rzeczywiście można poświęcić czas na terenoznawstwo, na poznawanie przyrody, na wędrówki. A teraz, kiedy pogoda nie dopisuje, staramy się wyjeżdżać do większych miast i zapoznawać dzieci z ich historią.
Jak to wygląda? W jakim wieku dzieciaki wyjeżdżają z wami i kto nimi się zajmuje w tym czasie?
Powiedziałabym, że dzieci wyjeżdżają w każdym wieku, bo na zimowiska wyjeżdżają też zuchy, czyli dzieci, które chodzą do pierwszych klas szkoły podstawowej. Wyjeżdżają też wędrownicy, którzy chodzą do liceum. Ich opiekunami są oczywiście osoby pełnoletnie i żeby być kierownikiem wypoczynku czy wychowawcą, trzeba spełniać szereg wymogów.
Odpowiednie kursy zrobić, tak? I też pewne sprawy formalne załatwić. To też jest wysiłek dla chyba komendy, żeby takie zimowiska przygotowywać, bo z jednej strony trzeba zrobić nabór, ale z drugiej strony przygotować kadrę, znaleźć miejsca. Jak ta praca organizacyjna wygląda? Kto się tym zajmuje u was?
W tym roku zostaliśmy niejako rzuceni na głęboką wodę, bo mówiliśmy o tym, że wybory były w listopadzie, więc musieliśmy się szybko pozbierać i przygotować do organizacji tej akcji zimowej. Ona trwa, ale myślę, że już można ją podsumować, że poradziliśmy sobie świetnie. Przygotowaliśmy dokładną instrukcję dla naszych wychowawców, żeby wiedzieli krok po kroku, co mają robić. Wszyscy się do niej zastosowali, dzięki temu poszło bardzo sprawnie.
A robicie coś takiego jak spotkania w mieście w tym czasie? Czy ferie to jest taki czas odpoczynku, rozjeżdżania się w różne miejsca? Czy harcerze też spotykają się tu na miejscu, w Zielonej Górze?
W tym roku odbywa się jedna forma takiego zimowiska dochodzonego tutaj w Zielonej Górze.
Na czym ona polega? Co robicie ciekawego?
Nie wiem, czy mogę zdradzać szczegóły.
A, bo jeszcze trwa cały czas, tak?
Ono się odbędzie, ale to są chyba niespodzianki.
Aha, czyli jednak nie podpowiemy. Może słuchają nas jacyś harcerze. Gdybyście chcieli wiedzieć więcej, to kiedy się to zaczyna wszystko? Już pewnie zapisy zamknięte.
Tak, zapisy na pewno zamknięte. Nie pamiętam niestety terminu.
Dobrze, ale w najbliższym czasie harcerzy będzie można w mieście zobaczyć, gdyby ktoś się przechadzał. Ta aktywność wasza harcerska związana jest, o tym co też Alek wspomniał, z Centrum Harcerstwa.
Harcerskim Centrum Rozwoju.
Dokładnie tak, Harcerskie Centrum Rozwoju. Od całkiem niedawna ten budynek znów oddany harcerzom do użytku. Co tam się dzieje teraz ciekawego? Komenda się zainstalowała, administracja, jak to wygląda?
No,
bywacie?
Wprowadzenie można powiedzieć, że wstępne już nastąpiło. Zdążyliśmy już zrobić tam kilka zbiórek. Odbyły się również różne kursy dla kadry, spotkania instruktorów. Także jak najbardziej, mimo że ten budynek otwarty jest dopiero od 2-3 miesięcy, to już zaczęliśmy jego eksploatację i nie jest pusty, ale ciągle się tam coś dzieje i harcerze mogą się w tym miejscu rozwijać.
W końcu też jest chyba ciepło, bo mimo zimy tam były kłopoty, z tego co pamiętam. To nie był budynek przystosowany do tego, żeby tam prowadzić działalność.
Jak najbardziej jest teraz lepiej, znacznie ogrzany. Mimo tego jest to ogromny budynek, żeby aby go nagrzać, potrzeba naprawdę dużo czasu, ale jest dużo lepiej i przynajmniej jest taka możliwość.
I chyba dużo środków. Czy można harcerzy jakoś wesprzeć w tych waszych działaniach? Czy to jest tak, że zdobywacie, pozyskujecie, nie wiem, harcerze ze swoich składek zapłacą? Przecież to jest cały rok działania takiego centrum, nie tylko.
Jak najbardziej, szczególnie w okresie teraz, jak mamy rozliczenia PIT-u, zapraszamy serdecznie słuchaczy, aby przekazać 1% podatku na nasz Hufiec. Szczegółowe dane możecie znaleźć Państwo na stronie hufiec-zielona-góra.zhp.pl. Tam w zakładce 1% jest podany numer KRS i dokładny tytuł, jaki zapraszamy do wpisania, aby część podatku przeszła na właśnie nasze działania, na rozwój harcerzy w Zielonej Górze.
Skuteczna forma? Ludzie oddają odpisy od 1%, 1% podatku? Macie takie informacje, że zachęcacie rodziców, chociażby osób, które uczęszczają na harcerstwo?
Jak najbardziej. Reklamujemy ten sposób pozyskiwania środków na działalność. Jest to jeden z większych, bo te kwoty przy kilku, jak mamy 370 osób w Hufcu, to nawet jakiś tam 5% tych odliczeń z PIT-u to już jest jakaś kwota na te działania śródroczne i oczywiście wspomagamy to różnymi programami z dofinansowań w ciągu roku, jakie pojawiają się ze strony organizacji rządowych i pozarządowych, ale to też jest znaczna pomoc dla nas.
No i jeden duży projekt, który pozwolił wam to centrum oddać do użytku, to był budżet obywatelski, na który udało się zebrać dość dużą kwotę. Pytanie, czy harcerze będą jeszcze dalej w tym budżecie brać udział? Myśleliście już o tym? Pewnie jeszcze nie. Nowa komenda, nowy zarząd. Coś w tym temacie myśli. Wyremontowaliście dom, więc chyba na razie wystarczy.
No, przyznaję, nie wymyśliliśmy jeszcze kolejnego celu.
Bo skuteczność macie dość dużą, jeżeli chodzi o budżety obywatelskie. Przynajmniej ten jeden centrum raz się nie udało, drugi raz zdobyliście pierwsze miejsce. To ciekawe jest, jak można się zmobilizować i takie duże pieniądze na taki remont zdobyć.
Myślę, że teraz warto byłoby, żebyśmy pomogli w jakiejś innej inwestycji, żebyśmy pomogli zbierać głosy na inną inwestycję, skoro my odnieśliśmy taki sukces.
Proszę bardzo. Ciekawie jestem sam, jakie kolejne zadania pojawią się w budżetach obywatelskich, nie tylko w Zielonej Górze, bo pewnie inne miasta, duże, mniejsze, muszą budżety obywatelskie realizować. Może harcerze w innych miastach naszego województwa też z jakąś ciekawą inicjatywą wyjdą. To zobaczymy, a w kolejnej części naszej audycji pochylimy się nad kolejnymi harcerskimi tematami. Może zostawmy je trochę na razie tak w zawieszeniu, żebyście Państwo, jeżeli chcecie, zostali z nami dłużej i posłuchali, o czym to młodzi harcerze w ostatnim czasie i czym jeszcze będą się zajmować.
Strefa młodych na 103 i 106 FM. Strefa młodych.
Wracamy ponownie do Strefy Młodych. Dzisiaj, tak jak przed przerwą wspominaliśmy, naszymi gośćmi są harcerze z zielonogórskiego Hufca ZHP, a rozmawiamy między innymi o tym, co dzieje się obecnie, co będzie się działo za chwilę w Hufcu. Też jest tak, że harcerze na ferie są aktywni. Możecie Państwo również w naszej audycji uczestniczyć, komentując lub zadając pytania naszym gościom. Można to zrobić pod numerami telefonów 801-327-462. Powtórzę, 801-327-462 lub 68-324-22-55, 68-324-22-55 to telefony do naszego studia, a my już wracamy do naszych gości i do tego, co działo się na zimowiskach i co będzie się działo. Monika, ty już byłaś na jednym z wyjazdów
Tak.
ze swoją drużyną.
Tak, właściwie z dwoma drużynami. Byliśmy razem w Łodzi na zimowisku. Zdecydowanie mogę powiedzieć przede wszystkim, że to było najcieplejsze zimowisko, na którym byłam. Nie wiem, czy to też ze względu na to, że po prostu jest cieplej w tym roku, ale też dużo aktywności odbyło się w pomieszczeniach, bo byliśmy między innymi na paintballu laserowym, na kręglach, zwiedzaliśmy Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, no oraz wiele innych, ale także poznaliśmy historię Łodzi z przewodnikiem oraz braliśmy udział w questach, grach po Łodzi. Pełno atrakcji.
Czyli Łódź to nie jest miasto takie trochę, nie wiem, typowo industrialne, takie, które wydawałoby się, że tam tylko fabryki i nic więcej. Jest co zwiedzać? Jest co zobaczyć?
Myślę, że i tak całe życie kręci się wokół ich ośrodka głównego, czyli manufaktury, starych fabryk. I tam też głównie my się poruszaliśmy, było to bardzo blisko naszego schroniska, w którym mieszkaliśmy, więc niestety chyba jednak cały czas te fabryki.
A to miejsce, rządzą. Jeśli chodzi o Centrum Nauki w Łodzi, co tam się ciekawego dzieje?
Tak, jest planetarium, na którym można obejrzeć filmy, projekcje, ale także wystawa związana z rozwojem techniki, z nauką, z jakimiś doświadczeniami mechanicznymi, eksperymentami i tak dalej. Więc tam przede wszystkim dzieciaki mogły się pobawić, poeksperymentować.
A wasze drużyny jak się nazywają?
Świt i Bobry.
Świt i Bobry.
Działamy w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Aha, czyli z Nowogrodu jechaliście.
Tak.
Dobrze.
Znaczy właściwie przez Zieloną Górę.
No tak. Duże to są drużyny ilościowo?
Na zimowisku było 30 uczestników.
Czyli
drużyny są dosyć duże, myślę, bo tak jak rozmawiałam z innymi drużynowymi, to sporo nas pojechało.
Okej, a przed wami, Alek, ty jeszcze się gdzieś wybierasz z Edytą.
Tak jest, my wybieramy się trzema drużynami w najbliższy czwartek na zimowisko do Poznania. Również czekają nas liczne atrakcje. Zamierzamy dogłębnie poznać Poznań poprzez różne spacery, którego jestem przewodnikiem akurat, ale także będziemy odwiedzać na przykład Muzeum Rogali, będziemy lepić rogale marcińskie, odwiedzimy także Blubry, także jest naprawdę tego sporo i to zimowisko jest taką formą, w której właśnie możemy bardziej się pobawić i pozwiedzać coś więcej niż tylko na zwykłych biwakach.
Zimowiska trwają. Macie jakieś sygnały, jak młodzi ludzie, czy jak dzieci je przyjmują, jak dorośli, jak ich rodzice odbierają takie wyjazdy, bo przecież można dużo innych rzeczy robić, chociażby mieć labę przez dwa tygodnie, a tu jakieś zwiedzanie, jakaś nauka, jakieś harcerskie, no właśnie, a coś harcerskiego też tam się dzieje? Tam są takie normalne zajęcia dla harcerzy, jak
znaczy,
w ciągu roku?
Myślę, że głównie te questy, myślę, że takie typowe gry terenowe, miejskie się odbyły, a jeżeli chodzi o harcerstwo, to u nas objawiło się coś takiego, że większość harcerzy na podsumowaniu stwierdziło, że czuło przyjaźń, że cieszą się, że mogli być razem ze swoimi kolegami, że się lepiej poznali, że przede wszystkim podobał im się czas ten w grupie, ten w pokojach, gdzie mogli porozmawiać, ten w pociągu, gdzie się bawili, gdzie rozmawiali, więc jest to dla nas też bardzo cenne, ponieważ takie wyjazdy po prostu łączą.
O tej przyjaźni i o tym łączeniu można by wiele, a przed nami właśnie taki dzień, który dla was jest chyba związany z łączeniem, z przyjaźnią. Dzień Myśli Braterskiej całkiem niedługo, bo to już za właściwie 2-3 tygodnie można ten dzień będzie z wami razem przeżywać. Przypomnijmy, na czym polega ta cała inicjatywa, pani komendant?
Dzień Myśli Braterskiej obchodzony jest w rocznicę urodzin Roberta i Olaf Baden-Powell. To byli założyciele skautingu, czyli harcerstwa. I tego dnia chodzi o to, żeby harcerze na całym świecie przypomnieli sobie, zdali sobie sprawę, że jest nas dużo. Że harcerstwo tak samo, czy bardzo podobnie wygląda w Afryce, w Ameryce, w Europie. Że wyznajemy te same wartości, że jesteśmy sobie bliscy. To jest taki dzień, kiedy harcerze, to jest taka tradycja, harcerze wysyłają sobie kartki z życzeniami. Spotykają się na różnych grach, przy ogniskach. Wspominają właśnie swoją przyjaźń, to harcerskie braterstwo. Myślę, że to jest taki dzień właśnie bardzo ciepły, kiedy jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy harcerzami i chcemy się tym pochwalić i powiedzieć innym harcerzom, jak to świetnie.
To też dzień, kiedy harcerze często fotografują się w mundurach, tak? To jest taka inicjatywa w mediach społecznościowych. Często można was zauważyć w ten dzień.
Tak.
Was?
Bo jest taka tradycja, że w Dniu Myśli Braterskiej spędzamy cały dzień w mundurze i stąd też te zdjęcia.
Czyli co, do szkoły w mundurze, przy obiedzie w mundurze, wśród rodziny w mundurze?
W tym roku jest akurat wyjątkowa sytuacja, że Dzień Myśli Braterskiej nie przypada w dzień szkolny, więc spędzimy go bardziej w gronie harcerskim niż w szkole, ale jak najbardziej przez kilka lat wcześniej chodziliśmy normalnie w mundurach do szkoły.
Czy do pracy też zdarzało się? Niektórzy pracują w harcerstwie, więc jest łatwiej. Ale o to nie będę pytał, bo widziałem też harcerzy, którzy no już z tym harcerstwem chyba przygodę skończyli, bo z racji pewnie na wiek, ale i dorośli potrafią sobie zrobić w tym dniu zdjęcie w mundurze, puścić w eter. Tacy seniorzy harcerscy chyba, tak byśmy ich nazwali. Ciekawe to jest, że wcale nie mało jest osób, które w harcerstwie były. Macie takie czasem objawienie, że nie wiem, w mediach społecznościowych nagle się pojawia ktoś, kogo nigdy byście nie podejrzewali o harcerstwo, a tu człowiek się w mundurze pokazuje w Dzień Myśli Braterskiej. Zdarzają się takie sytuacje?
Ja chyba nie zaliczyłam takich niespodzianek, ale przy okazji chciałam powiedzieć, że jednym z priorytetów naszej nowej komendy jest właśnie aktywizacja takich osób, które kiedyś były harcerzami, teraz już na przykład nie są. I może chciałyby do tej przygody powrócić.
A to jesteśmy na antenie, pewnie są wśród nas radiosłuchacze, którzy może kiedyś w harcerstwie mieli swoją przygodę. To znaczy, co to znaczy tak zaktywizować ich, czyli co, żeby złapali z wami kontakt, żeby się ujawnili, zadzwonili? Co mieliby zrobić? To może będzie podpowiedź taka dla naszych słuchaczy.
Przede wszystkim na stronie Hufca jest mój numer telefonu i można do mnie zawsze zadzwonić i w jakiejkolwiek harcerskiej sprawie się skontaktować. Nawet w tej, że byłem harcerzem 20 lat temu i fajnie mi było, mam teraz dzieci, one też są harcerzami i chciałbym znowu dołączyć do jakiejś drużyny albo ze znajomymi pospotykać się co jakiś czas w Hufcu, pośpiewać, powspominać te stare dobre czasy. W takich sprawach można się ze mną kontaktować i będziemy też w przyszłości po prostu organizowali spotkania. Może na przykład w HCR-ze właśnie dla takich osób.
Czyli w waszym harcerskim centrum
rozwoju.
Co jeszcze mogą zrobić dla was takie osoby, które były? Czy one mogą służyć doświadczeniem? Czy one mogą was w jakiś sposób wesprzeć? Na co liczylibyście? Ja wiem, że to tak trudno wymagać od osób, które nas słuchają i teraz powiedzieć, no to słuchajcie, zgłaszajcie się, bo jak nie, to z panią komendant do czynienia będziecie mieli. Ale może warto podpowiedzieć też, co taki harcerz, który właśnie lat temu 10 może mógłby, a może jakimś świadectwem się podzielić, jakąś historię opowiedzieć tego, jak harcerstwie działało się kiedyś?
Na pewno cenimy bardzo doświadczenia osób, które kiedyś były harcerzami, na przykład 2 lata temu podczas zlotu chówca Zielona Góra mieliśmy właśnie takie spotkanie z ludźmi, którzy kiedyś byli harcerzami. Harcerze młodsi mogli posłuchać o tym, jak harcerstwo wyglądało kiedyś, jak zmieniało się na przestrzeni lat w wyniku różnych sytuacji, zawirowań. Także na pewno te historie są cenne i można z nich wyciągnąć jakieś wnioski do dalszej działalności w przyszłości.
A jakoś tak drużynowo obchodzicie też ten Dzień Myśli Braterskiej? Czy to jest też tak, że w samych drużynach, w których pracujecie, w waszych mniejszych grupach, też ten temat podejmujecie? Jak to wygląda?
W tym roku organizujemy chówcowy Dzień Myśli Braterskiej, czyli spotykamy się wszystkimi drużynami.
Bo macie taką możliwość, bo to jest dzień wolny od szkoły.
Tak. Natomiast w poprzednich latach często drużyny obchodziły go same. I tu mogę podać taki przykład. Nasza rodzima drużyna organizowała festiwal piosenki harcerskiej w tym czasie. W tym roku został po prostu przełożony o tydzień ze względu na chówcowe wydarzenie.
Czyli każdy z was mógł zaśpiewać wtedy jakąś piosenkę? Na czym polegał ten festiwal?
W czasie tego festiwalu zastępy przygotowywały wybrane piosenki, ale startowali również rodzice. Przygotowywali swój repertuar.
Typowo harcerski czy każdy?
Turystyczny.
Turystyczny, okej. Okay. Jak rodzice dali sobie radę i jak młodzi sobie dali radę?
Fenomenalnie.
Czyli trzeba było usłyszeć, rozumiem, żeby coś więcej o tym się dowiedzieć. Ten festiwal będzie możliwy do odsłuchania? Mówisz, że przesunięliście go o tydzień, czyli on się odbędzie, krótko mówiąc.
Tak, on się odbędzie bodajże 29 lutego.
Lutego, czyli tydzień później, dobrze. Więc i rodzice też w tym roku?
Tak, oczywiście.
Okay.
Są zaproszeni. I to też jest inicjatywa, która wyszła od nich. Ten festiwal się odbywał, aż któregoś roku powiedzieli, a może my byśmy coś wam zaśpiewali.
Jak reagują dzieci na swoich rodziców, widząc ich w takiej innej roli, może niecodziennej? Czy to jest raczej tak, że oni po prostu zawsze ze sobą śpiewają i to jest taka dla nich normalka?
Moje odczucie było takie, że wszyscy się świetnie bawili. To harcerstwo też, powiedzmy, przełamuje pewne bariery. Czuje się to braterstwo, tą przyjaźń i nie widzę takiego problemu.
Żeby sobie tak rodzice poradzili z tremą, może tremą nawet, bo to nie zawsze jest możliwość występowania publicznego. Nie każdy ma taką. A harcerze chyba nierzadko muszą sobie z tym poradzić, z takim wystąpieniem publicznym. I o tym, z czym jeszcze harcerze muszą sobie radzić, bo różne wyzwania przed wami, również przed komendą, nową komendą chówca ZHP w Zielonej Górze stoją. O tym sobie wszystkim porozmawiamy po kolejnej przerwie muzycznej.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do Strefy Młodych Harcerskiej. Strefy Młodych dziś pierwszy raz w nowym roku gościmy Związek Harcerstwa Polskiego na naszej antenie. No i tutaj ważne postaci chówca Zielona Góra dziś u nas, bo jest i sama pani komendant, jest sama pani członkini zespołu promocji i jest rzecznik prasowy chówca, czyli osoby, które powinny wiedzieć, co w chówcu się dzieje. Zacznijmy od pani komendant, która tworzy nową komendę chówca. Nową, mówimy oczywiście, nie nową w kontekście bycia w harcerstwie, bo tu już wspominaliśmy, że to jednak już doświadczenie w harcerstwie duże jest, ale nową, jeśli chodzi o funkcję. Byłaś wcześniej w zarządzie, Edyto? Oprócz tego, że pełnisz obecnie funkcję komendanta?
Nie, chociaż przez jakiś czas pełniłam funkcję przewodniczącej komisji rewizyjnej.
Czyli wiesz, co i czym zarząd powinien się zajmować, a nawet jak go kontrolować. Teraz przyszło czas na odwrócenie ról. Jakie przed wami, a może najpierw od tego, jak wygląda kształt komendy, ile to jest osób, jakie mają funkcje, ilu was tam jest, jak to się rozkłada, czy to są osoby już dorosłe, czy jeszcze na progu dorosłości. Opowiedz trochę więcej o waszej komendzie.
Zostaliśmy wybrani, tak jak wspominaliśmy, 30 listopada i dosyć długo się do tego przygotowywaliśmy. Wszyscy mamy po 20 parę lat, więc studiujemy, uczymy się i wiedzieliśmy, że podjęcie się nowej funkcji będzie dla nas wyzwaniem, że będziemy musieli godzić różne role społeczne i pracowaliśmy nad przygotowaniem jakieś 3 miesiące, spotykaliśmy się, planowaliśmy i kiedy nadszedł czas wyborów, mieliśmy gotową propozycję, którą przedstawiliśmy delegatom i bardzo cieszy mnie to, że spotkało się to z dobrym odzewem. Dostaliśmy duży mandat zaufania, usłyszeliśmy dużo ciepłych słów, ale czujemy na sobie odpowiedzialność, że ten plan, który sobie założyliśmy, chcielibyśmy zrealizować. I tak jak wspominałam, studiujemy. Część z nas studiuje we Wrocławiu, więc duża część naszej pracy odbywa się w sposób zdalny, to znaczy zdzwaniamy się na Skype'ie i komunikujemy dużo przez internet, tak żeby nasza praca była płynna. To, co myślę jest ważne w pracy naszego zespołu, to to, że się przyjaźnimy, że nie łączą nas tylko, powiedzmy, stosunki zawodowe, tylko potrafimy się też spotkać na herbatę, porozmawiać, co u nas słychać. To jest bardzo ważne, żeby harcerstwo nie pochłonęło nas w całości, tylko żebyśmy mieli też życie poza nim.
No właśnie, a czym komenda, czym Hufiec cały będzie się zajmował w najbliższej przyszłości? Powiedziesz o jakimś planie, jakichś pomysłach, jakiejś wizji, którą nowa komenda chce prowadzić. Oczywiście chyba największym wyzwaniem jest, żeby realizować bieżącą pracę, bo jednak tutaj harcerzy wcale mało nie jest.
Otrzymaliśmy Hufiec, czy odziedziczyliśmy w całkiem dobrym stanie i teraz pochylamy się nad jego rozwojem. Chcielibyśmy stworzyć nowe drużyny, pozyskać nowych członków, bo harcerstwo jest wspaniałe i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób mogło z niego korzystać. Tak jak wspominałam, chcielibyśmy też aktywizować osoby, które kiedyś były harcerzami i już do ZHP nie należą. Chcielibyśmy też popracować trochę z kadrą, to znaczy wyszkolić nowych wychowawców, nowych drużynowych, dać im dużo motywacji, dużo wiedzy i pomysłów.
Dobrze, zostawmy na chwilę komendę, bo komenda to nie jest tylko wasza część zarządcza, Hufiec to też inne funkcje, inne osoby. Monika zajmuje się w Hufcu jako jedna pewnie z wielu osób promocją. Rozumiem, że każdy harcerz tam ma z tyłu głowy, żeby opowiadać o harcerstwie, ale jest coś takiego jak promocja, czyli co dokładnie, czym wasz zespół ma się zajmować, czym się zajmuje, no i na czym ta promocja harcerstwa ma polegać?
Tak. Nasz zespół przede wszystkim opracowuje wszelkie informacje, jakie można znaleźć na stronach, czy na fanpage'u na Facebooku, czy na stronie internetowej naszej. Wszystkie posty, wszystkie grafiki są przygotowane przez zespół. Moja też jest część postów, jeżeli tutaj chodzi o takie stricte moje zadania.
Czyli media społecznościowe, ale też graficzne widzę tutaj rozwiązania.
Tak, mamy grafika.
Zdjęcia.
Który się z tym zajmuje.
Mhm. Też zdjęcia, filmy nawet można znaleźć opowiadające o waszej działalności. Tak. Chcecie przekazywać szerzej informacje?
Uważamy, że teraz to jest najlepsza droga, żeby dotrzeć do ludzi właśnie przez Facebooka. Raczej przez Facebooka, bo przez stronę internetową jest ciężej, tam ludzie częściej zaglądają. Rzadziej
na stronę, częściej na Facebooka.
A na Facebooka częściej.
Zrozumieliśmy, tak.
Tak, więc myślimy, że rozwój właśnie strony fanpage'u, dodawanie jak najwięcej informacji o naszej działalności, dodawanie zdjęć z wydarzeń, zapraszanie też mediów na nasze wydarzenia, ale też opracowywanie właśnie strategii na to, jak odpowiednio rozegrać promocyjnie, na przykład właśnie teraz rozliczanie PIT i tego, żeby pozyskać jak najwięcej środków na dalszą pracę.
No to już są zadania, nawet takie, które w przyszłości mają potencjał, bo nierzadko wiele firm, organizacji potrzebuje osób, które skutecznie doprowadzą do tego, żeby ich dane wydarzenie pojawiało się w wielu miejscach. Macie jakieś takie sukcesy za sobą, że jakaś wasza informacja rozeszła się lotem błyskawicy o waszych rzeczach? Bardzo wiele zdjęć tu macie, widzę, że też one zyskują wiele lajków, tak byśmy chyba to nazwali, po młodzieżowemu, czyli bardzo wiele osób je powiela, albo przynajmniej klika lubię to.
Tak, bo rodzice chcą widzieć swoje dzieci, chcą widzieć ich podczas różnych harcerskich wydarzeń, jak się bawią, jak grają, jak spędzają czas uśmiechnięci, więc to jest na pewno atrakcyjne, szczególnie właśnie jeżeli rodzice mogą zobaczyć.
A ty, Aleksandrze? Media. Twój jest konik?
Funkcja rzecznika prasowego Hufca również jest funkcją wchodzącą w skład zespołu do spraw promocji, więc działam na pewno w dużej mierze z Moniką i z kilkoma innymi osobami, które w skład tego zespołu wchodzą. A stricte moją działką jest właśnie rozmawianie z mediami różnego rodzaju, ale także informowanie właśnie mediów na bieżąco o tym, co się w Hufcu dzieje, o czym mogą napisać, o czym mogą zrobić wywiad, czyli wysyłanie im tak zwanych notek, informacji prasowych z bieżącej działalności Hufca.
Też przyszłościowa zapewne działka pracy. No i cóż, nasza audycja dobiega końca, więc chyba już kolejnego tematu nie zmieścimy. Jak Państwo słyszeli w czasie audycji, więcej informacji możecie zdobyć poprzez media społecznościowe Hufca ZHP w Zielonej Górze, prowadzone przez naszych uczestników dzisiejszej naszej audycji. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Moim Państwa gośćmi byli dzisiaj Edyta Walent-Podharc, mistrzyni, bo tego jeszcze nie powiedziałem, komendantka Hufca ZHP w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Aleksander Łabuć, rzecznik prasowy Hufca ZHP w Zielonej Górze.
Dziękuję bardzo.
I Monika Mazepa, członkini zespołu promocji.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Zapraszamy na kolejną audycję. Strefa Młodych już za tydzień dla Państwa. Realizował audycję Andrzej Pianowski, Łukasz Brodzik. Dziękuję i do usłyszenia.